Właśnie minęła 19, a to, jak dobrze wiemy, doskonały moment, żeby rozpocząć konkretne rozmowy o książkach. Ja nazywam się Michał Barton i witam Państwa bardzo serdecznie w 52. odcinku naszej audycji. Jutro Wigilia, więc zakładam, że większość z Państwa ma już posprzątane, pierogi policzone, barszcz doprawiony, a jedyną istotą, która jeszcze nie do końca wie, co ją czeka, jest karp, pływający w wannie niczym wigilijny wyrzut sumienia. Jak co roku losowanie zapałek, kto ma go zabić? Jak co roku dramatyczne napięcie? Jak co roku pech? Znowu padło na Ciebie. No cóż, święta to czas tradycji. Dzisiejszego wieczoru moim Państwa gościem jest dr Piotr Bachtin, iranista, bibliotekarz, tłumacz, adiunkt w Zakładzie Iranistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki na Koszykowej w Warszawie. W latach 2022-2024 stypendysta Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Heidelbergu. Obecnie pracuje nad książką poświęconą prozie irańskiej pisarki Simin Danashvar oraz nad przekładem jej powieści Savushan, której publikacja planowała jest na rok 2026 w wydawnictwie Artrage. A z moim gościem porozmawiamy dziś o współczesnej literaturze irańskiej. O tekstach, które powstają daleko od naszego wigilijnego stołu, ale potrafią mówić o sprawach zaskakująco bliskich. W dalszej części programu, jak zawsze, Marcin Sobalski pojawi się ze swoim szybkim monologiem o książce, a całość okrasimy zgodnie z okolicznościami wesołą świąteczną muzyką. A zanim przejdziemy do konkretów, na rozgrzewkę coś absolutnie wigilijnego, szczerego i bez lukru. Przed nami utwór o wszystko mówiącym tytule Świąteczna hipokryzja. Zapraszam!
To czas cudów. Uśmiechnij się do sąsiadów, nawet jeśli cię wkurzają, bo święta to teatr i każdy gra, co mu każą. Jezus wrócił, ale najpierw zjedz pierogi, obowiązkowa radość, inaczej masz kłopoty. Wesołe kolędy, a w tle rodzinne wojny, komercja bije w dzwony. Dzwony, w dzwony. Babcia pyta o ślub, wujek znów politykę zaczyna. Kupi, milcz, nie marudź, nie pytaj, nie pytaj. Jezus wrócił, ale najpierw zjedz pierogi, obowiązkowa radość, inaczej masz kłopoty. Wesołe kolędy, a w te rodzinne wojny, komercja bije w dzwony. W dzwony, w dzwony. Aniołki z reklamy krzyczą kup, kup, kup. A ja bym chciał uciec gdzieś i zgasić cały ten tłum. Zgasić cały ten tłum. Zamiast cichej nocy słyszę sprzątnij, przyjeźdź, bądź miły. Świąteczna hipokryzja to nasz narodowy hymn. Z telewizora leci cud, że ktoś komuś coś oddał, a jutro znów się pozabijamy o promocję w Biedronka przy stole. Miłość bliźniego pod stołem, nerwy napięte, taki to czas pokoju, byle do następnego piątku. Jezus wrócił, ale najpierw zjedz pierogi, obowiązkowa radość, system ma swoje powody. Nie grają kolędy, niech lecą fałszywe tony. My krzyczymy głośniej, nie kupujemy tej strony.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, Iran to kraj niezwykle bogatej tradycji literackiej. Jak pan definiuje współczesną literaturę irańską? Gdzie zaczyna się ta granica między klasyką a nowoczesnością?
To bardzo dobre pytanie i ja zacznę już od skomplikowania obrazu i od takiej uwagi, że jeśli mówimy o literaturze irańskiej, to powinniśmy się zastanowić, co to znaczy i co to nie znaczy, bo wydaje mi się, że w Polsce bardziej przyjęte jest i rozpoznawalne określenie literatura perska. I ono jest na pewno bardziej ugruntowane i się też lepiej nadaje do rozmowy o tak zwanej literaturze klasycznej, czyli z grubsza od podboju arabskiego, czyli to będzie VII wiek, aż do XVIII, a nawet do XIX wieku. Czyli literatura perska, a zatem literatura pisana w języku perskim, to zjawisko, które dotyczy nie tylko współczesnego Iranu, ale historycznie znacznie większego obszaru, gdzie ten język perski był językiem dworu, administracji, ale też właśnie językiem literatury. literatury, czyli głównie w tym okresie tak zwanym klasycznym poezji. Czyli to by były na przykład dzisiejsze północne Indie, czyli Imperium Wielkich Mogołów, ale też Turcja Osmańska, gdzie obok tureckiego osmańskiego, który też nie jest tożsamy ze współczesnym tureckim, język perski również funkcjonował chociażby właśnie jako język poezji. Natomiast literatura irańska nie musi wcale powstawać po persku. To znaczy Iran jest krajem wielokulturowym, wieloetnicznym, którym mówi się w wielu językach i ponad połowa jego mieszkańców to są ludzie, którzy są co najmniej dwujęzyczni. I perski ma rzeczywiście jako jedyny status języka oficjalnego, natomiast dla wielu ludzi jest drugim językiem. W domach rugują się takimi językami jak na przykład azerski bądź azerbejdżański, tu jest dyskusja jak należy mówić, turkmeński czy inne języki też z grupy języków irańskich albo nieirańskich. Więc przyjąłbym, że jeżeli mówimy o współczesnej literaturze irańskiej, to mówimy o literaturze wydawanej w Iranie i pisanej po persku, albo o literaturze pisanej przez Irańczyków lub osoby o pochodzeniu irańskim, które żyją i tworzą poza Iranem. I te osoby mogą pisać po persku, ale wcale nie muszą, bo mogą też pisać w językach tych krajów, w których żyją. Literatura perska, literatura irańska to nie są synonimy, natomiast jeśli chodzi o początek tejże literatury irańskiej, to ja bym uznawał, że to będzie wiek XIX, druga połowa XIX wieku, a zwłaszcza przełom XIX i XX wieku, bo wtedy doszło do nasilenia się kontaktów Iranu z Zachodem, tak zwanym, i w wyniku tego doszło do szeregu przemian społeczno-polityczno-kulturalnych. I właśnie ten kontakt z Europą i z tradycją literacką Europy jest tutaj kluczowy, bo irańska, czy właśnie należało powiedzieć perska, tradycja literacka się wcześniej rozwijała w wielu aspektach odmiennie. I współczesna literatura irańska to będzie literatura, która powstała poprzez przejęcie i zaadaptowanie form i gatunków literackich z Zachodu, tak jak powieść czy opowiadanie, jeżeli mówimy o prozie, i taka, w której uległa zmianie jej funkcja, to znaczy ona zaczęła być bardziej społecznie zaangażowana, nierzadko krytyczna, posługująca się satyrą, ironią, też taka zmierzająca w kierunku realizmu, a mniej będąca, nie wiem, zabawką dworzan, rozrywką i mniej taka skonwencjonalizowana. I można powiedzieć, że za taki symboliczny początek współczesnej irańskiej literatury prozy uznaje się zbiór opowiadań pisarza Muhammada Alego Tamalzadeh z 21 roku, jaki but, jaki nabud po persku, czyli można to przetłumaczyć jako dawno, dawno temu. I on jako pierwszy prowadził do prozy język bardziej potoczny i taki realistyczny obraz społeczeństwa. Z kolei w poezji to taką figurą najważniejszą będzie Nima Yushi, który jest uznawany za twórcę nurtu, który się nazywa po persku Sher No, czyli nowa poezja, który zrywa właśnie z tym konwencją poetycką, z takim bardzo sztywnym metrum, ale też wprowadza duże zmiany, jeśli chodzi o całe to poetyckie imaginarium.
A czy dalej tak jest, że utwory literatury perskiej muszą kończyć się źle? Że tam nie istnieje coś takiego jak happy end?
No, można powiedzieć, że rzeczywiście, że kultura perska czy kultura irańska to kultura smutku. Jest takie powiedzenie, z którym ja się zgadzam. Rzeczywiście smutek jest uznawany za uczucie, emocje, bardzo taką szlachetną i nie jest to kultura, która przed smutkiem ucieka, tak jak mam wrażenie, ucieka nasza. To też chyba nie kończy się zawsze najlepiej dla nas samych i dla tej kultury. Czy nie może tam być happy endu? Bywają. Natomiast smutek, żal, rozpacz, żałoba, męczeństwo to są na pewno takie tematy, które w tej literaturze i kulturze są obecne, na co wpływa chociażby fakt, że Iran jest krajem w większości szyickim, a szyizm, czyli ten taki mniejszościowy odłam w islamie, cały jest oparty na takim, powiedzmy, że mitem osadzonym w historii, takim założycielskim szyizmu jest męczeństwo imama Husajna pod Karbalą. Więc tak, ten smutek i żałoba na pewno są bardzo tam w tej kulturze, też współczesnej literaturze obecne.
A czy to jest spowodowane islamem, czy to już wcześniej, kiedy Persja nie była jeszcze islamska, tylko była zaratustriańska, czy to też tak było, że musiało być smutno?
To jest zawsze dobre i trudne pytanie, bo oczywiście jest tak, że pewne nowe wartości, czy pewne nowe tematy nakładają się już na jakiś istniejący wcześniej substrat i tak też jest z chociażby wspomnianym przeze mnie męczeństwem, bo w mitologii irańskiej, tej przedmuzułmańskiej, już też mamy takie figury, które uosabiają właśnie męczeństwo i niesprawiedliwą śmierć. Taką figurą będzie postać Syjawusza, który się pojawia chociażby w Księdze Królewskiej Ferdowsiego, to jest epopeja narodowa Irańczyków, w zasadzie uznawana za pierwszy przykład literatury, dzieła w języku nowoperskim, tak? To znaczy już po najeździe arabskim i w języku, który już w wchłonął całkiem sporo elementów właśnie z arabskiego. Więc tak, oczywiście, że te motywy się jakoś transformują. W przypadku Iranu to można by sobie to pytanie zadawać naprawdę na każdym kroku, na ile to jest jeszcze stare, przedmuzułmańskie, na ile nowe. Myślę, że można by w ogóle przestać sobie to pytanie zadawać i po prostu zajmować się tą kulturą, właśnie dostrzegając jej bogactwo i to, jak te stare motywy są ciągle adaptowane i jakby dostosowywane do nowych warunków, co mi się wydaje, świadczy o tej kultury takiej wielkiej żywotności, o tym, że ona jest ciągle żywa przez to, że się ciągle właśnie zmienia i potrafi dostosowywać do zmieniających się realiów.
Mi się wydaje, że nasze społeczeństwo patrzy na Iran z niewiedzy, jako na to, co mamy teraz, zapominając o tym, że to jest tak stara kultura, że aż strach. Ale wracamy do głównego nurtu. Jakie wydarzenia historyczne najbardziej wpłynęły na kształt dzisiejszej literatury irańskiej?
Powiedziałem o tym, że ten wiek XIX, końcówka wieku XIX i przełom wieku XIX i XX były kluczowe i tutaj możemy szukać początków tej współczesnej literatury i tutaj bym szczególnie zwrócił uwagę na lata 1905-1911, czyli lata tak zwanej rewolucji konstytucyjnej, która była pierwszym masowym ruchem społecznym, w zasadzie można powiedzieć w Iranie nowożytnym, który doprowadził do zmiany systemu politycznego z monarchii absolutnej, ponieważ ustanowiono wtedy parlament i pierwszą konstytucję, czyli z monarchii absolutnej zmieniono system na monarchię konstytucyjną. I to jest też czas, w którym w zasadzie pojawia się coś takiego jak debata publiczna. Pojawia się nowoczesna prasa i publicystyka, taka też z takim zacięciem społeczno-politycznym. I wtedy też kształtuje taka intelektualna świadomość irańskiej inteligencji i takiej też jej poczucie odpowiedzialności za kształt społeczeństwa i kultury. To będzie na pewno to charakterystyczne dla całego XX wieku. Także od tego bym zaczął. Później na pewno takim ważnym momentem była często narzucana i często opłakana w skutkach modernizacja państwa, którą starano się przeprowadzić za panowania ostatniej dynastii w dziejach Iranu, czyli dynastii Pahlawich. No i oczywiście rewolucja 1979 roku, która bywa z pewnym uproszczeniem nazywana rewolucją islamską czy rewolucją muzułmańską, po której doszło do zmiany ustroju znowu. Czyli mamy dwie ważne rewolucje, tak naprawdę początek i powiedzmy koniec XX wieku. A po rewolucji tragiczna i naprawdę wojna iracko-irańska, która przyniosła miliony ofiar po obu stronach i naznaczyła w zasadzie całe lata 80. No i pewnie też te już dzisiaj długotrwałe skutki sankcji i izolacji Iranu na arenie międzynarodowej.
Ale jaki pokrótce był powód tej rewolucji Khomeiniego? Czy to jest kwestia, że mieli dość zachodnich wpływów i chcieli trochę się cofnąć w czasie, że tak powiem, mentalnie?
Nie, ja bym tego tak nie postrzegał. Powodów było bardzo, bardzo wiele i też na pewno nie mam tutaj wystarczająco dużo czasu, żeby o nich wszystkich powiedzieć. Natomiast w świadomości takiej, powiedziałbym, w świadomości w Polsce i pewnie w ogóle na świecie jest tak, że rzeczywiście doszło do jakiegoś zamachu na wolność, a czasy panowania ostatniego szacha, czy dwóch ostatnich szachów, czyli Rezy Szacha i Mohammada Rezy Pahlawiego, to jest taki moment, kiedy Iran tak naprawdę był krainą mlekiem i miodem płynącą, co jest uproszczeniem, nawet więcej niż uproszczeniem, jest po prostu nieprawdą. Iran mierzył się z wieloma problemami i pochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego. Te pierwsze, to przede wszystkim agresywna, imperialistyczna polityka Stanów Zjednoczonych, wcześniej Wielkiej Brytanii. Iran wprawdzie nie został skolonizowany nigdy oficjalnie, ale był areną ścierających się wpływów głównie Rosji i Wielkiej Brytanii w XIX wieku, a później właśnie Stanów Zjednoczonych. Szach, jego polityka międzynarodowa była oceniana przez ludzi często niebezpodstawnie jako taka serwilistyczna, bym powiedział, i że szach był uznawany za marionetkę w rękach tych obcych potęg. Iran był krajem, który się mierzył z całą masą rozmaitych problemów społecznych, ekonomicznych. Wielu ludziom po prostu się tam źle i biednie żyło. Ta modernizacja, o której ja wspomniałem, była często wprowadzana na siłę. Świetnym przykładem takich działań jest na przykład przymusowe osiedlanie koczowników, co było wydarzeniem, czy raczej taką ideą dość idiotyczną i opłakaną w skutkach i doprowadziła do po prostu zniszczenia jakichś utrwalonych relacji społecznych, czy też na przykład reforma rolna, która też obróciła się często przeciwko rolnikom. Można by tych przykładów mnożyć naprawdę bardzo, bardzo wiele. Więc nie powiedziałbym, że czasy Szacha były szczególnie wspaniałe, co też zresztą widać w kontekście literatury i w ogóle sztuki i tego, jak wtedy tłumiona była wolność ekspresji artystycznej. No i ona jest rzeczywiście tłumiona nadal w Islamskiej Republice. I cenzura to jest niestety temat, z którym irańskie twórczynie i twórcy się mierzą od dawna, ale właśnie wcale nie od czasu proklamowania Islamskiej Republiki Iranu. Także i w Iranie wolności na różnych polach brakowało już wcześniej.
A teraz, zanim znów zanurzymy się w rozmowy i książkowe meandry, zrobimy sobie krótką świąteczną pauzę. W kuchni już pewnie pyka coś podejrzanie znajomego, choinka stoi krzywo, no bo przecież tak miało być. A Mikołaj? Cóż, Mikołaj bywa różny. Czasem to dostojny święty z brodą, a czasem po prostu poczciwy rumiany grubas, który sapie na czwarte piętro bez windy i gubi po drodze czapkę. Ale i tak go lubimy, bo zawsze coś przyniesie, nawet jeśli tylko to dobre intencje. A skoro jesteśmy w tym nastroju oczekiwania prezentów i lekkiego przedświątecznego chaosu, przed nami piosenka o Mikołaju. Proszę, rozciągnijcie się wygodnie, poprawcie kocyk i dajcie się ponieść krótkiej muzycznej chwili. Zapraszam!
Jakie tematy dominują dzisiaj w literaturze irańskiej? Czy nadal są to kwestie tożsamości, wolności, religii? Czy może coraz częściej pojawia się perspektywa jednostki w globalnym świecie?
Tematy są bardzo rozmaite. Ja bym na pewno tutaj powiedział, że duży wkład mają piszące kobiety, których jest w Iranie bardzo dużo, których książki są bardzo popularne. I te irańskie autorki, one oczywiście nie tworzą jakiegoś jednolitego nurtu, ale to, co je często łączy, to jest takie, powiedziałbym, przesunięcie punktu ciężkości, które też obserwujemy często w literaturze pisanej przez kobiety w innych krajach, w innych kulturach i w innych językach. Na przykład u takiej pisarki Zoe Pirzad, bardzo popularnej, widać to zainteresowanie codziennością, tak zwanym zwykłym życiem, zwłaszcza kobiet, emocjami, cielesnością, relacyjnością. To właśnie ma bardziej takie, uwaga jest bardziej skierowana na tak zwane zwykłe życie, które jednak okazuje się może być wypełnione wielkimi dramatami, chociaż one są czasami bardzo ciche. I na pewno jest dużo utworów, które podejmują temat pamięci zbiorowej i traum historycznych i tutaj ja bym zwłaszcza wymienił właśnie tę wojnę iracko-irańską, a także takich bardziej zorientowanych, powiedzmy, społecznie, które jakoś tam analizują te napięcia pomiędzy życiem prywatnym a presją państwa, czy to presją ideologiczną, czy jakąś polityczną, tak? No i zwłaszcza w ramach literatury tworzonej przez pisarzy żyjących w diasporze, to będą też takie narracje o migracji właśnie, o wygnaniu też, o poszukiwaniu tożsamości. Ja osobiście mam jakąś taką dużą sympatię do literatury nieco starszej, tej lat 60., 80. XX wieku, którą można by nazwać literaturą zaangażowaną. I wydaje mi się, że można teraz zauważyć takie przesunięcie, taką tendencję, że coraz więcej twórców i twórczyń niejako wraca do tej takiej społecznej ostrości, powiedziałbym. I takim przykładem takiej pisarki byłaby Mahsen Moheb-Ali, autorkę powieści Nie ma co, która się ukazała po polsku. I to jest powieść, która opowiada o jednym dniu z życia studentki mieszkającej w Teheranie, która się mierzy z uzależnieniem od narkotyków. Jest to powieść taka bardzo bezkompromisowa w opisywaniu różnych patologii, które to irańskie społeczeństwo dręczą. Powieść też taka jawnie feministyczna, więc tak, to by był jeden z takich przykładów takiej literatury, którą oczywiście w inny sposób niż ta realistyczna twórczość tych pisarzy dwudziestowiecznych, jednak gdzieś idzie w stronę takiej krytyki relacji społecznych, też pośrednio krytyki władzy w Iranie, więc takiej właśnie literatury powiedziałbym bardziej zaangażowanej.
Ale oni piszą na uchodźstwie, czy oni piszą w Iranie?
A no właśnie, to ja może powiem o tej Mahsen Moheb-Ali, bo to jest bardzo ciekawy przypadek. Ja nawet sobie tutaj pozwoliłem zanotować taką notkę na jej temat, którą znalazłem na stronie wydawnictwa Glowbook, która w serii Głosy Globalnego Południa tę powieść Nie ma co wydała, powieść w tłumaczeniu Aleksandry Szymczyk. Więc ta krótka notka bardzo ładnie pokazuje te pokomplikowane losy irańskich pisarzy i pisarek. Mahsen Moheb-Ali urodziła się w 72 roku i została dwukrotnie aż uhonorowana najbardziej prestiżową irańską nagrodą w dziedzinie literatury, czyli literacką nagrodą imienia Hushanga Golshiriego, takiego też bardzo ważnego dwudziestowiecznego pisarza. I otrzymała ją między innymi za zbiór opowiadań Romans w przypisach, który jest obecnie zakazany, oraz za powieść Nie ma co właśnie, o której wspomniałem. I jej utwory były tłumaczone na różne języki, ale na przykład powieść, jej ostatnia powieść z 2016 roku, której tytuł możemy sobie przetłumaczyć jako Oj, zapłaczemy, nie została dopuszczona do druku przez cenzurę. I autorka w związku z tym zdecydowała się ją wydać w Afganistanie, ale kiedy to zrobiła, to usłyszała zarzuty o prowadzenie działalności wywrotowej. Tak tutaj jest napisane w tej notce. Ona mieszka w Teheranie, tworzy w Iranie, ale jak widzimy, jej twórczość to jest ciągłe negocjowanie z władzą, ciągłe jakby taka próba sił i rzeczywiście no to jej przypadek nie jest tutaj wyjątkowy. Bardzo często jest tak, że cenzura wprawdzie na przykład dopuści jakąś książkę do druku, ale później zmienia zdanie i trzeba taki nakład wycofać z rynku. Więc pisanie i wydawanie książek w Iranie, no to jest tak naprawdę ciągła niepewność. I zresztą nie tylko tak jest z rzeczami nowymi, bo miałem parokrotnie przyjemność łażenia po irańskich antykwariatach, w maniu starych książek i no i tam trzeba wiedzieć kogo, jak i o co zapytać, żeby na przykład dostać książkę spod lady. To znaczy po prostu niektóre stare rzeczy też są zakazane i natomiast no właśnie istnieje jakby taki podwójny obieg kultury kraju, w którym ludzie, można powiedzieć, że wszyscy nauczyli się prowadzić podwójne życia i ten oficjalny i nieoficjalny często gdzieś tam są daleko od siebie nawzajem.
No ale w Polsce też mieliśmy drugi obieg.
To prawda.
Wiele irańskich autorek, jak wspominasz, zyskało w ostatnich latach międzynarodowe uznanie. Czy można mówić o kobiecej fali w literaturze irańskiej? Jeśli tak, czym ona się charakteryzuje i wyróżnia?
Ja bym powiedział, że zdecydowanie można, chociaż oczywiście takie określenie jest swego rodzaju uproszczeniem, ale pewnie użytecznym. Ja bym powiedział, że ta kobieca twarz, czy kobieca fala dotyczy dwóch rzeczy. To znaczy po pierwsze, nie tylko, jak wspomniałem, wiele kobiet pisze, ale też właśnie w Iranie bardzo to kobiety są chyba głównie odbiorczyniami literatury, odbiorczyniami takiej prozy, którą ja bym umownie nazwał obyczajową literaturą środka. Ale też mi się to wydaje zjawisko chyba globalne i z tego co wiem w Polsce też tak jest, że to głównie kobiety czytają. Jeśli chodzi już o same twórczynie, wspomniałem o Zoe Pirzad, ale tutaj ja bym jeszcze z takich autorek starszego pokolenia, takie pisarki jak Monirou Ravanipour, która obecnie nie mieszka już w Iranie. Ona jest autorką między innymi takiej powieści Topielcy, na polski nieprzetłumaczonej, Ahle Kark po persku. Pierwsza ona nawiązała, jakby wplotła w tę narrację folklor nad za Zatoki Perskiej. I powieść jest napisana w duchu tak realizmu magicznego, co też znajdujemy na przykład u innej takiej bardzo znanej i nawet chyba w Polsce dość rozpoznawalnej i tłumaczonej pisarki Shahnush Parsipur, bo tej jej twórczość też się często właśnie porównuje do realizmu magicznego. Parsipur też żyje na emigracji, jest znana przede wszystkim z powieści Kobiety bez mężczyzn. Została zekranizowana przez Shirin Neshat, też znaną irańską artystkę. Wspomniałbym też o Goli Taraki, też już urodzona w 1939 roku, czy też już starsze pokolenie. Na przykładzie Goli Taraki ja bym zauważył, że można mówić o czymś takim, jeżeli rozmawiamy o literaturze autorstwa kobiet w Iranie, co bym nazwał takim swoistym zwrotem autobiograficznym. To znaczy, czy te autorki bardzo często odwołują się do własnej biografii i robią to z dużą taką, powiedziałbym, dozą właśnie szczerości i braku autocenzury, co widać chociażby na podstawie opowiadania Goli Taraki Ostatni Dzień, które mówi o jej rekonwalescencji po kryzysie psychicznym w paryskim talu psychiatrycznym. Goli Taraki też jest autorką obecnie emigracyjną. Wszystkie te trzy, o które tutaj wymieniłem, czyli właśnie Monir Ravanipur, Shahnush Parsipur i Goli Taraki, to są pisarki, które po rewolucji opuściły Iran. I piszą dalej, i piszą po persku, mieszkają w różnych krajach. Jeszcze bym tutaj zwrócił może uwagę na taki nurt może bardziej jawnie feministyczny. Bym do niego zaliczył i Shahnush Parsipur, o której wspomniałem, ale też młodsze autorki, czyli właśnie Mahsa Mohebbali, czy taką głównie filmowczynię, reżyserkę Manie Akbari, która napisała zbiór takich bardzo ciekawych, bardzo też często dziwacznych i często niepokojących opowiadań. I do tej grupy bym też zaliczył Marjan Satrapi. Ona też jest przedstawicielką diaspory i mieszka od lat we Francji i jest chyba dość dobrze w Polsce znana. I nie jest to pisarka w klasycznym rozumieniu, bo Satrapi jest przede wszystkim rysowniczką i autorką komiksów, a z takim najbardziej znanym jest Persepolis, które też zostało zekranizowane. I u niej też te wątki zarówno feministyczne, jak i te związane właśnie z jakimiś, nazwijmy to w cudzysłowie, problemami z tożsamością wynikającymi z życia na emigracji wracają.
Na ile w literaturze irańskiej obecny jest dziś element politycznego sprzeciwu czy społecznego komentarza? Czy autorzy wciąż piszą między wierszami? Czy w ogóle da się inaczej?
No tak, jeśli mówimy o twórcach irańskich, no to rzeczywiście brak wolności i cenzura w dużej mierze uniemożliwiają taki bardziej jawny, polityczny sprzeciw. Bądź też, no, jeśli już ktoś się na takowy zdecyduje, no to musi się liczyć z tym, że może to doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. I to nie dotyczy wyłącznie literatury, ale też innych dziedzin sztuki przecież. I tutaj ja bym na przykład wspomniał o sytuacji reżyserów, takich jak Jafar Panahi czy Mohammad Rasulow, których filmy zresztą bywają też w Polsce pokazywane, którzy wielokrotnie się mierzyli z zakazami pracy, z aresztowaniami, z wyrokami więzienia za swoje filmy i tak dalej. Natomiast jeśli już tutaj zacząłem mówić o kinie, to bym powiedział, że i w kinie, i w literaturze właśnie widać moim zdaniem pewien taki zwrot w kierunku twórczości bardziej społecznie zaangażowanej. I w kinie to chyba się stało przede wszystkim, ta nowa jakość została wprowadzona przez Asghara Farhadiego, reżysera też dobrze znanego. On jest twórcą filmów jak Rozstanie, za które dostał zresztą Oscara, czy Co wiesz o Eli. Czyli po latach takiej dominacji kina bardziej poetyckiego, takiego wręcz onirycznego, właśnie posługującego się metaforą, to ja bym przede wszystkim chyba zwrócił uwagę na Majida Majdiego, który był w latach 90. też poza Iranem, no to właśnie idziemy w stronę takiej twórczości bardziej zaangażowanej. Natomiast w ogóle to takie balansowanie między właśnie zaangażowaniem a pewną metaforycznością jest charakterystyczne dla Iranu i w dużej mierze zależy, na ile w danym momencie twórcy sobie mogą pozwolić, bo czy oni tworzą właśnie w momencie jakiejś odwilży, czy raczej przykręcania śruby. Jednak no właśnie wydaje mi się, że być może dochodzi do jakiejś takiej bardziej trwałej już zmiany, niezależnej od tej dynamiki, właśnie zmiany w kierunku kina, kierunku literatury i w ogóle sztuki nieco bardziej zaangażowanych.
W jakim stopniu współcześni pisarze irańscy odchodzą od klasycznej poetyki języka perskiego? Czy widzisz tendencję w uproszczaniu formy, czy raczej do eksperymentów narracji?
No tak, jak w każdej literaturze, pewnie oba te nurty, czy obie te tendencje jakoś ze sobą współistnieją, ale jak mówiłem, w ogóle początki zjawiska, które możemy nazywać irańską literaturą współczesną, wiążą się właśnie właśnie z próbą znalezienia odmiennego języka. Wspominałem o tym pisarzu Jamalzadeh i o tym jego zbiorze Jeki but, jeki nabut z 1921 roku. To była właśnie próba pierwsza, albo jedna z pierwszych, próba uczynienia języka lżejszym, bardziej zrozumiałym i takim dopasowanym do nowych realiów. Więc tak, to szukanie nowego języka od początku było bardzo ważne i na pewno jest nadal ważne. Ja bym tutaj też w ogóle może zrobił taką małą dygresję i wspomniał o tym, o specyfice języka perskiego, bo on występuje w dwóch wariantach, czyli tak zwanym literackim i tak zwanym kolokwialnym, czy też potocznym, czy mówionym. I twórcom prozy, tym zwłaszcza piszącym powiedzmy w nurcie bardziej realistycznym, od początku zależało i zależy na oddaniu tego naturalnego brzmienia języka perskiego, zwłaszcza w dialogach. Więc często jest tak, że proza irańska jest pisana niejako w dwóch językach, czy w dwóch wariantach języka. To znaczy te partie opisowe, czy didaskalia są pisane w tym języku tak zwanym literackim, natomiast dialogi już w tym tak zwanym mówionym. Mówię tak zwany, bo to oczywiście są takie dość umowne kategorie, też istnieją różne, powiedzmy, stadia czy formy pośrednie między jednym a drugim. Ale te różnice są dość spore, bo one dotyczą nawet końcówek, na przykład czasowników, więc to są naprawdę dosyć istotne różnice.
No ale to jest bardzo ciekawe, jak tutaj mamy fragmenty opisu przyrody i lecą Mickiewiczem, a dialogi lecą Żulczykiem na przykład.
Może to są zbyt drastyczne porównania, ale tak, coś tu jest na rzeczy. Tak. Więc tak, to odchodzenie od tej, jak powiedziałeś, klasycznej poetyki czy klasycznej poetyczności, to właśnie jest w zasadzie racja bytu tej współczesnej literatury prozy, ale też poezji, bo też chyba już wspomniałem o tym nurcie, który się nazywa She'er Nou, czyli nowa poezja. Ona też polegała nie tylko na zerwaniu z wymogami metrum, ale w ogóle na zmianie języka, więc tak, szukanie nowego języka, tylko to nie zawsze właśnie znaczy koniecznie języka specjalnie, jakby to powiedzieć, wyszukanego, tylko wręcz przeciwnie, jak najprostszego. To jest rzecz, którą ja bym wiązał z początkami tej literatury i widzę ten postulat jakby uczynienia literatury jak najbardziej zrozumiałej, żywej, właśnie też poprzez język i takiej zbliżonej jakby do życia zwykłego człowieka. To się przewija przez cały w zasadzie XX wiek i widzę to też teraz. Także jest to proza często bardzo piękna, ale piękna w swojej prostocie.
Znaczy, mówisz, że literatura perska była zawsze silnie metaforyczna, ale czy metafora nadal pełni funkcję narzędzia omijającego cenzurę, czy raczej stała się świadomym środkiem artystycznym?
No to bardzo dobre pytanie. Myślę, że może być jednym i drugim. Natomiast tak, no już mówiłem o tym, że mamy taką uproszczoną wizję tego, jak Iran wyglądał przed rewolucją 79 roku. I o tym, że ja osobiście lubię tą literaturę lat 60., 80. To jest literatura, która powstawała w czasach, które bywają nazywane po persku epoką zduszenia. To był czas, w którym nie tylko się bezwzględnie władza rozprawiała z przeciwnikami politycznymi, ale też walczyła z wolnością ekspresji artystycznej. Ale zarazem był to czas takiej niezwykłej płodności artystycznej literackiej w Iranie, co pewnie jest zjawiskiem nienowym i znanym w ogóle z historii, z różnych miejsc i z różnych epok. I o tym wniosku, że to właśnie w tej epoce zduszenia powstało tyle wartościowych dzieł literackich, o tym pisze między innymi taka pisarka, o której jeszcze nie wspomniałem, a powinienem chyba od niej zacząć, bo sam piszę o niej książkę, może kiedyś powstanie, czyli Siminda Neshvar, która właśnie między innymi w tym okresie tworzyła i ona reprezentowała tę grupę pisarzy, no powiedziałbym o jakiejś takiej orientacji lewicującej albo nawet mocno lewicowej, którzy się władzy szacha sprzeciwiali i ona widziała właśnie w tym używaniu metafory języka, symbolu, alegorii, duże niebezpieczeństwo. I to niebezpieczeństwo polegało na tym, że pisarze, którzy uciekają się do takich strategii, ryzykują, że ich twórczość stanie się po prostu niezrozumiała. Natomiast ona też miała takie zniuansowane spojrzenie, to znaczy widziała to przecież wartość w takich strategiach, natomiast ona, o ile właśnie ten sens się nie zgubił gdzieś po drodze i nie zmącił. I myślę, że to są ciekawe refleksje i rzeczywiście można by je w ogóle uogólnić irańskiego, na ile to używanie metafory czy symbolu nie staje się później jakimś takim no nie odciąga właśnie od jakby meritum tego, co twórca chce przekazać. Więc tak, no twórcy, twórczynie irańscy korzystają z tej strategii. Pytanie, na ile ich odbiorcy są w stanie odczytać ich intencje.
Jak w ogóle wygląda kwestia cenzury w Iranie? Czy pisarze mają jakąkolwiek przestrzeń do swobody wyrazu?
Cenzura jest realna, jest systemowa, natomiast pisarze pewno nauczyli się, na ile to możliwe, jakoś funkcjonować w cieniu tej cenzury. Już wspominałem o tym, jak to bywa absurdalne, tak, że książka jest dopuszczana do druku, a później się ją dopiero wycofuje, więc i o tym, że w ogóle cała rzeczywistość w Iranie jakby tak funkcjonuje w dwóch obiegach, oficjalnym i nieoficjalnym i takim, powiedziałbym, jawnym i ukrytym. Przestrzeń wolności jakoś trzeba sobie negocjować, ona jest niestabilna, zmienna. Wielu autorów balansuje tak pomiędzy publikacją w kraju i za granicą. Wspomniałem o Mahsie Mohebali, która ostatnią powieść tak zdecydowała się wydać w Afganistanie. Okazuje się, że dla irańskiej autorki publikacja książki w Afganistanie jest znalezieniem tej przestrzeni wolności, prawda? To dosyć zaskakujące.
Może tak, tak, to brzmi bardzo zaskakująco.
Także no, jest to na pewno dużo pracy i dużo stresu, no ale tak. Taka jest ta rzeczywistość, pokomplikowana.
Ale wielu pisarzy jednak wyemigrowało poza kraj. I jak oceniasz wpływ diaspory irańskiej na literaturę w Iranie? Czy to oddzielny nurt, czy część tego samego krwiobiegu kulturalnego lub kulturowego?
No tak, ja bym w ogóle może zaczął od skomplikowania obrazu znowu co nieco, bo literatura diaspory to jest jednak bardzo różnorodne zjawisko. I wynika to z faktu, że sama diaspora irańska, jak pewnie każda inna, jest zróżnicowana. I na pewno wiadomo, że wiele zależy od tego, gdzie pisarze, pisarki żyją i tworzą, ale też od tego, czy mówimy o twórcach, którzy już pisali wcześniej w Iranie, a następnie wyjechali. O takich pisarkach z kilku wspomniałem, bo to się często działo właśnie po rewolucji 79 roku. I ci twórcy, prawda, oni nadal piszą i wydają swoje książki po persku najczęściej, ale robią to w innych krajach. To im pozwala na pisanie często bardziej prost, bardziej w sposób bardziej krytyczny w Islamskiej Republice. Natomiast to jest jedna grupa, a z drugiej strony mamy pisarzy pochodzenia irańskiego, którzy już są przedstawicielami tego tak zwanego drugiego pokolenia. I oni już po persku nie piszą, oni piszą w innych językach. I tutaj świetnym przykładem wydaje mi się taki twórca jak Kaveh Akbar, którego powieść Męczennik z wykrzyknikiem została po polsku wydana, po angielsku to się nazywa Martyr, to jest nickiem. I to jest amerykański pisarz irańskiego pochodzenia, który tej powieści Męczennik kreuje bohatera, który jest pewnie poniekąd, możemy przypuszczać, alter ego autora, który się nazywa Cyrus Shams, który to jest z opisu na czwartej stronie okładki określony jako alkoholik, narkoman i poeta. I tenże Cyrus popada w obsesję na punkcie męczenników i na punkcie męczeństwa, które, o czym też chyba zdążyłem wspomnieć, jest no w ogóle bardzo ważnym motywem kulturowym, niezwykle istotnym dla zrozumienia tożsamości Irańczyków i ich mentalności i w ogóle ich kultury. Ja tutaj nie chcę za dużo o tej książce powiedzieć, żeby nie spoilerować, natomiast na pewno warto ją przeczytać. A jeśli by ktoś był szczególnie zainteresowany w ogóle tą tematyką męczeństwa, to jest taki odcinek podcastu Blanki Dżugaj. On się nazywa Reset Obywatelski. Rozmowa ma tytuł Kult męczeństwa w Iranie. Można sobie znaleźć to gdzieś tam w różnych miejscach. A Blanka Dżugaj rozmawia z Karoliną Cieślik-Jakubiak i właśnie obie wychodzą od tej książki i bardzo fajny sposób opisują to zjawisko męczeństwa właśnie w kontekście irańskiej kultury.
To wracamy do literatury. Czyli literatura tworzona na emigracji ma inny priorytet tematyczny niż ta pisana w Iranie.
Często tak, bo jest w niej na pewno więcej refleksji nad pamięcią, nad formą utraty, czy nad jakąś taką hybrydową tożsamością. Więc ci pisarze diaspory też z drugiej strony na pewno mają większą swobodę poruszania różnych tematów, które możemy nazwać tabu, ale z drugiej strony z kolei mogą się zmierzyć z takim dylematem, że ten dystans, który ich oddziela od ich kraju pochodzenia ich rodziców, sprawia, że no mogą go tak albo idealizować, albo może właśnie nadmiernie krytykować. Ja bym jednak zwrócił głównie właśnie uwagę na kwestie związane z tożsamością i tutaj obok tej książki Kawego Akbara, czyli tego męczennika, bym jeszcze wspomniał o dwóch autorkach z kręgu francuskojęzycznego, o Mariam Majidi, autorce Lalki i Marksa i o Negar Shankar Javadi, która napisała książkę Wszystkie moje rewolucje. Obie te książki są dostępne po polsku i w obu właśnie ich autorki dają wyraz tym kłopotom z tożsamością, kającym z tego takiego rozpięcia pomiędzy dwoma światami. Tutaj to jest Iran i Francja. To są książki o tym szukaniu prawdy, o przeszłości, zarówno tej historii takiej prywatnej, historii własnej rodziny, jak i historii kraju, z którego ta rodzina pochodzi. No i poprzez te poszukiwania jakiejś tam też szukania prawdy o sobie samych.
Jak ta literatura irańska odbierana jest na Zachodzie? Czy nie grozi jej egzotyzacja, redukowanie do politycznego kontekstu zamiast odczytywania jej jako uniwersalnej sztuki?
Myślę, że tak. To znaczy trudno odpowiedzieć na to pytanie jakoś w pełni, bo pewnie trzeba by zrobić jakieś badania recepcji literatury irańskiej. Natomiast to ryzyko egzotyzacji, o którym mówisz, na pewno istnieje i literatura irańska bywa czytana właśnie albo przez pryzmat tych stereotypów o opresyjnym reżimie ajatollahów, albo z drugiej strony jako to właśnie tak egzotyzowana, orientalizowana. To jest problem, który jakoś tak jakby oba te stereotypy niejako pasują do obu tych przymiotników, irański i perski. To znaczy Iran i irański najzwyczaj nam się kojarzą ze współczesnością i właśnie z tym strasznym krajem potycznym, rządzonym przez teokratyków. Gdzie panuje ten teokratyczny, straszny system. Natomiast perski znowu przywołuje raczej dawne czasy, prawda, harem, bazar, piękne, błękitne meczety i całe to takie imaginarium orientalistyczne, te różne klisze o egzotycznym wschodzie. Natomiast wydaje mi się, że i to jest też efekt ciężkiej pracy na przykład wydawców i tłumaczy, i tłumaczek, że następuje jednak jakaś zmiana na lepsze i że coraz więcej ludzi sięga po tę literaturę po to, żeby, no jako literaturę lokalną, która jest częścią literatury uniwersalnej, czyli czytają ją nie jako coś egzotycznego, tylko po prostu jako przykład literatury światowej. I coraz więcej jest zresztą tłumaczeń na zachodnie języki, właśnie z perskiego, już niekoniecznie mówimy tutaj o tłumaczeniu twórców diasporowych, którzy piszą po angielsku, po francusku i tak dalej, ale o twórcach irańskich. To dotyczy, ta zmiana też już dotyczy Polski coraz bardziej. I oni wchodzą dzięki temu do takiego, no można powiedzieć, światowego obiegu literackiego na równych prawach z pisarzami, z pisarkami z innych kręgów kulturowych. To jest bardzo dobra zmiana.
Ale których autorów irańskich warto dzisiaj czytać w polskich przekładach? I czy widzisz szansę na większą obecność tychże pisarzy w polskim obiegu czytelniczym? Czy to jest taka nisza tylko dla hipsterów z Placu Zbawiciela?
W pewnym sensie nisza to pewnie będzie nadal. Natomiast tak, mamy co czytać już nawet teraz. Bo ja bym sięgnął przede wszystkim do klasyków współczesności. Tak? Do klasyków nowoczesności. Mamy już takich po polsku wydanych. Czyli przede wszystkim do Sadeka Hedajata. Sadek Hedajat to postać naprawdę kluczowa dla zrozumienia tej dwudziestowiecznej prozy irańskiej. Pisarz często porównywany do Franza Kafki, bo też piszący rzeczywiście w nurcie takiej literatury modernistycznej. Twórca prozy takiej no, egzystencjalnej, psychologicznej, onirycznej, eksperymentującej z formą. Tutaj a propos tych eksperymentów z językiem, to tak trochę do Jata bym na pewno tutaj umieścił jako twórcę ważnego. I jego najbardziej znana powieść Ślepa Sowa już chyba w latach albo 70. albo 80. ukazała się w polskim przekładzie autorstwa Barbary Majewskiej. Zresztą to kongenialne tłumaczenie. Wydane to zostało przez Państwowy Instytut Wydawniczy niestety raz, ale nadal tę książkę można dostać w antykwariatach gdzieś w internecie. Bardzo polecam. To jest taka powieść, nie chcę za dużo powiedzieć, no ale taka wręcz surrealistyczna opowieść o człowieku, który popada w obłęd. Nie jest to łatwa książka, ale na szczęście jest też krótka, więc na pewno bym właśnie tutaj zaczął od Hedajata. I skoro już mowa o klasykach i o Barbarze Majewskiej, to wspomniałbym też o poetce Foruk Farrokhzad, też już dzisiaj klasycznej, można powiedzieć, która też właśnie przez Barbarę Majewską razem z Zofią Józefowicz-Czabak była tłumaczona na polski. Ukazał się, też to był chyba rok 80, o ile dobrze pamiętam, wybór jej poezji pod tytułem I znów powitam słońce. Farrokhzad to taka poetka, która no, jest niezwykle ważna dla współczesnej poezji w Iranie. Ona przełamała masę różnych tabu, takich związanych z kobiecą seksualnością. Pisała o ciele, o pragnieniu. Była taką zbuntowaną przeciwko różnym normom patriarchalnym kobietą i poetką, która też przedwcześnie zginęła w wypadku samochodowym, co niejako uczyniło legendę i taką też ikonę. Ikonę dla kobiet, dla ruchu feministycznego pewnie też i też tak, no, ikonę jakiejś takiej odwagi w ogóle artystycznej, ale też życiowej. I do dzisiaj pozostaje jedną z najbardziej popularnych poetek w Iranie. Zresztą Hedajat, od którego zacząłem, też zginął tragicznie. On w 51 roku, w wieku raptem 40 paru lat, popełnił samobójstwo w Paryżu. To też jakoś unieśmiertelniło go jako taką figurę, powiedzmy, no, takiego tragicznego poety przeklętego, prozaika przeklętego.
Nie skończyła się jego historia po prostu dobrze, dlatego...
Tak, to...
Znaczy, jeśli chodzi o poezję perską, to mam takie wrażenie, że jak masz za dobry dzień i chcesz go sobie popsuć, to sięgnij po poezję perską. Czy młode pokolenie pisarzy w Iranie ma dzisiaj inne ambicje niż poprzednie? Czy to już jest literatura cyfrowa, blogowa, internetowa? Czy oni w ogóle mają dostęp do internetu?
Oj tak, absolutnie. I ta sfera jest bardzo ożywiona też, jeśli chodzi o literaturę, bo oczywiście w Iranie, tak jak pewnie już na całym świecie, albo prawie całym świecie, to tworzenie literatury, odbiór literatury już nie tylko się ogranicza do książki drukowanej. Bardzo dużo istnieje różnych blogów literackich, zarówno z poezją, jak i z prozą. To są często rzeczy pisane anonimowo albo pod pseudonimem, oczywiście różnej wartości. Natomiast w ogóle bym powiedział, że to jest po prostu znalezienie nowej przestrzeni dla czegoś, co w Iranie było i jest bardzo popularne. Do pisania, zwłaszcza poezji, to wydaje mi się taką, no, rozrywką dużo bardziej popularną niż na przykład w Polsce. I w ogóle literatura w Iranie jest żywa, to znaczy ją się czyta, ale też cytuje, jakoś tak lata w codzienne życie. Dotyczy to oczywiście wykształconych ludzi, ale niekoniecznie wcale jakichś straszliwych erudytów.
Ale czy to jest tak, że ta literatura idzie w konkurencję na przykład z narodowym sportem Persów, czyli grillowaniem, i że podczas grillowania oni sobie cytują poezję? Bo wszyscy myślą, że sportem narodowym Polaków jest grillowanie, a wydaje mi się, że Persowie nas przebijają chyba w tym.
Na pewno kochają pikniki, tak, i tam grillować też można. Wozi się ze sobą też samowary, bo w Iranie jednak często się pija herbatę właśnie w taki sposób rosyjski. Te samowary się wozi razem z kocami, dywanami, różnymi rzeczami do jedzenia i się robi piknik, gdzie tylko się da, na przykład na skrawku ziemi pomiędzy czterema pasami autostrady z jednej strony.
Bo tam te grille są wszędzie, przy parkingu, tak, samochodowym i tak dalej. Ale czy to jest twoim zdaniem echo właśnie tych korzeni koczowniczych?
A nie wiem, czy bym tak daleko tutaj się doszukiwał. Nie wiem tego. A z tą poezją to, no rzeczywiście, no, mówiliśmy tutaj o współczesnej literaturze, ale ona przecież wyrasta z długiej, wielowiekowej tradycji, a ta tradycja była kształtowana wcześniej głównie właśnie przez poezję, co zresztą nie jest jakby typowe tylko dla Iranu, czy dla tej literatury perskiej, ale też, no, arabskiej, jeżeli już zostajemy tutaj w szeroko pojętym, tak, regionie. Więc ta poezja dużo bardziej niż chyba w naszej tradycji była jaka, no, żywa i ważna. I to jakoś tam zostało, i przy czym teraz współistnieją niejako te dwa jej rodzaje, czyli ta tak zwana klasyczna, która jest ciągle czytana, ciągle żywa, i ta współczesna, która już zrywa z tymi różnymi ograniczeniami prozodii tradycyjnej. Także teraz Irańczycy są podwójnie unurzani w poezji, i w tej starej, i w tej nowej.
Jakie twoim zdaniem będą dominować trendy w irańskiej literaturze w nadchodzących latach?
No oczywiście jakby trudno przewidzieć, ale myślę, że dalej, jeżeli mówimy o diasporze, to będą, powiedzmy, tak przerabiane te tematy związane z tożsamością Irańczyków mieszkających w innych krajach, a w samym Iranie to też ta literatura, nie lubię tego określenia, literatura kobieca, powiedzmy literatura pisana przez kobiety, często dla kobiet głównie. Wydaje mi się, że w ogóle można powiedzieć o swoistej modzie na odkrywanie historii kobiet, tej tak zwanej herstorii, i ona dotyczy też Iranu. To wydaje się, stare pamiętniki czy dzienniki pisane jeszcze w XIX wieku przez kobiety, odkrywane teraz często z rękopisów, i one okazują się bestsellerami. Jest taka jakaś potrzeba i w ludziach, żeby właśnie często głównie to są czytelniczki, żeby się doszukiwać gdzieś do tej zapomnianej często historii kobiet, i wokół tej historii kobiet też powstają nowe książki. Na przykład taka książka nietłumaczona na pewno na polski, nie wiem czy na jakikolwiek inny język, autorstwa Mariam Basiri, Shabhoye Haramkhane, ona się nazywa po persku, czyli powiedzmy Noce z haremu, brzmi dość okropnie, a jest to całkiem ciekawa, taka beletryzowany zbiór, powiedzmy, biografii żon szachów kadżarskich. Taka próba, prawda, jakiegoś takiego odzyskania tej przestrzeni, to, no, pomijanej milczeniem przez przez historię, tak? Czyli wejścia do tych haremów. Już nie robią tego Europejczycy zafascynowani Orientem, ale robią to jakby sami Irańczycy, same Irany.
Czyli taka perska wersja 365 dni.
To zupełnie nie to.
Zbliżamy się już do końca prawie. Jeszcze dwa pytania. Jako badacz i czytelnik, co uważasz za najbardziej fascynujące w literaturze Iranu XXI wieku? Pokrótce.
Powiedziałbym to tak najogólniej, że i ciągłość i zmienność jednocześnie. I to, o czym chyba już też zdążyłem wspomnieć, mówiąc w ogóle o kulturze irańskiej, a mianowicie jej taką umiejętność redefiniowania starych motywów kulturowych i w nowych warunkach. I to widać i w literaturze, i w sztukach wizualnych, i w kinie. Tak, bo każde dzieło przemawia na swój sposób oczywiście, ale żeby wyciągnąć jakąś taką jedną rzecz, to myślę, że właśnie to.
No jak ci się wydaje, trochę już odejdźmy na chwilę od literatury. Czy widzisz taką możliwość, żeby tę dyktaturę ludzie młodzi po prostu w jakiś sposób wygryźli, ale nie siłą, tylko takim właśnie sprzeciwem, zmianą swojej postawy, bo rozmawialiśmy, że kiedyś dziewczyny, żeby pokazać swoją niezależność, wypuszczały jeden kosmyk spod chustki. Teraz mówisz, że już w ogóle nie mają chustek. Więc to powolutku ustępuje.
To znaczy, no niektóre rzeczywiście kobiety się odważają, z tego co słyszałem i widziałem, ale nie na własne oczy, żeby już tych hidżabów nie nosić w ogóle, co jest no, zmianą dosyć istotną. Czymś, na co wcześniej by sobie pozwolić nie mogły. Pytanie jest trudne, ja naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że ten system jest tak zbudowany, że trzyma ludzi w szachu.
Nomen omen.
Nomen omen. Właśnie, szacha nie ma, ale system ludzi trzyma w szachu dalej. Na różne sposoby. No, na przykład poprzez zastraszanie. No, to jest świetna metoda. Ludzie się boją się o swoich bliskich. Natomiast z drugiej strony on oczywiście nie jest jakiś taki niezmienny i on musi się, choć niechętnie, mówię o tym systemie teraz, dostosowywać do zmieniającego się jednak świata i do tego i społeczeństwo jakieś zmiany tam wymusza. To kwestia tego hidżabu, no to jest jedna z wielu. Naprawdę nie wiem. Mi się wydaje, że Islamska Republika jednak nie upadnie, ale że będzie musiała się coraz mocniej i coraz bardziej zmieniać, żeby przed. To znaczy zamordyzmem, ale może jednak zmiany w kierunku jakiejś większej liberalizacji obyczajowej i właśnie też artystycznej, zwiększenia tej wolności ekspresji, że one będą postępować. Ale mówię, ja się nigdy nie czułem i nie czuję na siłach, żeby przewidywać jakoś w przyszłości. Też ja niespecjalnie jakby też no, znam na polityce, powiedzmy. Więc nie wiem, ale na pewno coś się tam będzie jakby dalej gotowało, a co się z tego ugotuje, to zobaczymy.
Ostatnie pytanie. Jakie trzy książki zabrałbyś ze sobą na bezludną wyspę?
A to muszą być irańskie?
Nie, jakiekolwiek.
O, kurczę, a co jestem zaskoczony. Zabrałbym książkę, którą akurat mam przyjemność też tłumaczyć. I dostałem zielone światło, że mogę o tym powiedzieć. I wspomniałem o tej pisarce Simin Danejvar, bardzo ważnej. To jest pierwsza w ogóle w dziejach irańskiej literatury kobieta, która wydała zbiór opowiadań, jak i powieść. I właśnie tę powieść, ona się nazywa Savushun, a tytuł odwołuje się do Siavusha, o którym wspominałem też, do tego bohatera, tego męczennika jeszcze przedmuzułmańskiego. Nie chcę za dużo powiedzieć, ale powieść się ukaże w wydawnictwie i bardzo zachęcam już, jak się ukaże do lektury. Ona też bardzo, mi się wydaje, dużo w ogóle mówi o Iranie dwudziestowiecznym, ale też dzisiejszym, więc tak. Ja lubię dobrą, klasyczną literaturę. To Danejvar też pisała w takim nurcie realistycznym, więc wziąłbym Lalkę Prusa. To strasznie dawno czytałem i ciągle uważam, że to jest jedna ze wspanialszych książek. A jeszcze jedna. Jeszcze może skąd inąd, skoro mamy Iran i Polskę. Drugą płeć Simon de Beauvoir. Też już mi znaną, ale świetnie mi się to czytało dawno temu, chętnie bym przeczytał jeszcze raz. A jest długa, więc jakbym był tam sam na tej bezludnej wyspie, to miałbym. No, trochę by mi się czasu zajęło.
To wszystkie pytania. Bardzo dziękuję za spotkanie w natłoku spraw, które masz. Dzięki. Umawialiśmy się bardzo długo, ale w końcu się udało.
W końcu się udało, tak. Bardzo się cieszę, bardzo również dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję jeszcze raz.
Cześć, z tej strony nisko kłania się Państwu Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. Dzisiaj powiem o powieści Psy z Essex autorstwa Dana Jonesa. Książkę wydało wydawnictwo Znak Horyzont w tłumaczeniu Jakuba Jedlińskiego. Odnoszę wrażenie, że Dan Jones zrobił wszystko, by czytelnik porzucił tę książkę jak najszybciej. nie pamiętam innej powieści, którą bym czytał, a która by mi się nie podobała przez tak długi czas i bym mimo wszystko ostatecznie uznał ją za co najmniej dobrą i czekałbym na kolejne części. Z Psami z Essex tak właśnie było. To było moje najdłuższe wejście w tekst, w świat przedstawiony, w poznawanie bohaterów. Książka zaczęła mi siedzieć mniej więcej w połowie i od tego momentu już wiedziałem, że to jednak jest całkiem dobra rzecz. Może autor wprawiał się w pierwszej połowie w zupełnie dla siebie nowej formie, jaką jest dla historyka beletrystyka. A może Jones z pełną świadomością tak poprowadził narrację, by odsiać nią czytelników, którzy w powieściach historycznych szukają tylko taniej sensacji ubranej w szaty z epoki. Czym są owe tytułowe Psy z Essex? Otóż jest to grupa najemników, wyruszająca w 1346 roku na wyprawę podczas wojny stuletniej wraz z królem Anglii Edwardem III. Bardzo szybko poznajemy owych tytułowych bohaterów. Jest to 10 najemników, 5 rembajów machających mieczami i 5 łuczników. Trochę potrwało, zanim zacząłem ich rozróżniać nie tylko po imieniu. Do tego z początku nieco po macoszemu zostali potraktowani łucznicy, którzy w powieści pojawiają się dwójkami, jako właśnie bezimienni bracia Walijczycy oraz inna dwójka angielskich wojaków o mylących mi się imionach na T. I oni zawsze występują parami. W pierwszych rozdziałach panom T towarzyszy jeszcze jedna postać, młodzieniec Romford, który jednak szybko usamodzielnia się w treści książki i staje się drugim z głównych bohaterów. Pierwsze sceny rażą wtórnością. To jest właściwie średniowieczna kopia z Szeregowca Ryana. Dostajemy niemal powtórkę tego, co widzieliśmy w filmie Spielberga, tylko broń tu jest inna. Wtórność ta najpierw mnie drażniła, potem nabrałem do takiego otwarcia tej historii bardziej ambiwalentny stosunek. Potem przygody najemników zaczęły kojarzyć mi się z Czarną Kompanią Glenna Cooka, tyle że bez magii, czarnego humoru i co najważniejsze bez tego wrażenia, że ta historia dokądś prowadzi. Problemem dla mnie są wyjątkowo nieefektowni bohaterowie. Dostajemy narrację trzecioosobową subiektywną z punktu widzenia dowódcy owych psów, Lovedaya Fitzalbota i wspomnianego już wcześniej młodego łucznika Romforda. Ale te postaci nie cechują wyjątkowe przymioty charakteru, nie działają efektownie, nie mają błyskotliwych przemyśleń. Co więcej, wszyscy ci najemnicy są jak źdźbła trawy rzucone do rzeki, płyną gdzie prąd je poniesie. Jedyne co mogą robić, to trzymać razem i próbować przeżyć. Jeżeli szukać wśród postaci tej książki bardziej charakternych person, jacyś są przedstawiciele rycerstwa. To oni mogą sobie pozwolić na szczególne przymioty charakteru, na jakieś wychodzące przed szereg czyny. To dla nich ta wojna to nie tylko walka o przeżycie kolejnego dnia. I tak w połowie książki zacząłem się zastanawiać, czy to jest problem z bohaterami, czy raczej z moim podejściem do tego, co czytam. Jones nacisk kładzie na różnicę między tym, czym jest wojna dla zwykłych żołnierzy, a czym dla możnowładców. Dla tych pierwszych każdy krok to niebezpieczeństwo. Dla drugich nawet walka na śmierć i życie jest w większości wypadków tak naprawdę walką o dostanie się do niewoli i ewentualne zapłacenie wykupu lub o wzięcie kogoś do niewoli i otrzymanie za swego więźnia wykup. Zwyczajni żołnierze nie rozumieją celów wojny, nie rozumieją zawiłości intryg, a czasem i samych rozkazów, które muszą wykonywać. Dla nich to przechodzenie z jednej sytuacji zagrażającej życie do drugiej, jeszcze bardziej niebezpiecznej. Są straumatyzowani, ranni, uzależnieni od używek, umierają jeden po drugim. Wojna u Jonesa staje się niemal wizją piekła, w którym utkwili bohaterowie i z którego jedynym wybawieniem wydaje się być śmierć. Książka kończy się bitwą pod Cressy. Rozdzieleni wcześniej bohaterowie znów się jednoczą, co przynosi czytelnikowi swego rodzaju zadowolenie z takiego zakończenia pierwszego tomu tej serii. Psy z Essex to powieść antywojenna, która nie uwodzi czytelnika, która nie jest efektowna. To niemal dokładny opis jednej kampanii wojskowej podczas wojny stuletniej. Widać, że Dan Jones to przede wszystkim historyk, który rzucił fabułę w dobrze znaną sobie ze źródeł historii kampanię wojenną. Bohaterowie maszerują z oddziałami Edwarda III, walczą, jedni to przeżywają i nie umierają. Powieść kończy się jedną z najważniejszych bitew późnego średniowiecza, ale równie dobrze mogła się skończyć gdziekolwiek indziej, bo dla bohaterów ten koniec nie ma większego znaczenia. Wojna to piekło, zarówno podczas bitwy, jak i w przemarszu. I te tytułowe psy w tym piekle trwają niezależnie, co się dzieje. Psy z Essex oceniam tak nisko, tylko dlatego, że połowa fabuły to bardzo długie męczenie się z materią, nim oswoiłem ją na tyle, by się nią, jeżeli nawet nie zachwycić, to choć zaciekawić. Moja ocena to 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
I tak oto, drodzy Państwo, dotarliśmy do końca dzisiejszego spotkania z konkretnymi rozmowami o książkach. Książki wracają na półki, mikrofony stygną, a my powoli gasimy światło w radiowym studio. Ale proszę się nie martwić, to tylko chwilowe rozstanie. Niebawem znów się usłyszymy, bo rozmowy o książkach, jak dobre historie, nie lubią się kończyć definitywnie. Na ten szczególny czas życzymy Państwu świąt spokojnych, ciepłych i naprawdę Waszych. Dużo książkowych prezentów pod choinką, takich, które pachną drukiem, obiecując nieprzespane noce i odrywają od stołu. Jeszcze na jeden rozdział. Życzymy, by karp pozostał w wodzie, najlepiej w jeziorze, a nie w wannie. Niech będzie czas na czytanie, na rozmowę, na ciszę i na śmiech. A jeśli między pierogiem a makowcem uda się znaleźć chwilę dla książki, to znaczy, że święta się udały. To mówiliśmy my, Michał Barton i
Marcin Sobalski.
Dobrej nocy, wesołych świąt i do usłyszenia na falach Radia Praga.